Amen. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 7 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 7 werset. Jesteśmy w błogosławieństwach Jezusa, w kazaniu na górze. 7 werset. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Waluta to taka dziwna rzecz. Pieniądz to jest coś umownego. Ludzie tak bardzo ufają pieniądzu. Pieniądze są potrzebne do życia, ale to nie jest fundament, o który opieramy swoje poczucie wartości. Dlaczego? Bo pieniądze tracą na wartości. I jako mieszkańcy tego kraju doświadczyliśmy, jak bardzo dolar spadł na wartości. Niedawno miałem do zapłacenia pewną rzecz w Kanadzie i chciałem wysłać czek w amerykańskich dolarach i zadzwoniłem do osoby, której miałem wysłać te pieniążki i pytam się, za tą sumę, którą mi podałeś w kanadyjskich dolarach, ile mam ci przysłać w amerykańskich? I nie wiem, czy jesteście w tym zorientowani. On mówi, na dzień dzisiejszy giełda pokazuje 1:1. Pamiętacie, kiedy kanadyjski dolar kosztował 65 centów na przykład amerykańskich, a teraz jest 1:1. I wyobraźcie sobie, że ktoś posiada sumę pieniążków w amerykańskich dolarach w gotówce i teraz wraca do Polski. A dużo ludzi teraz wraca do Polski. Jeżeli nie jest to zainwestowane w nieruchomość, czy w złoto, w diamenty, czy cokolwiek, a ktoś to trzymał w poduszce, w skarpecie, czy do pończochy dawał, gdziekolwiek się czuł bezpiecznie, no to wiecie, że ludzie sobie włosy wyrywają, ponieważ obliczyli, że za te pieniążki to i to sobie na przykład w Europie czy w Polsce sobie kupią. Okazuje się, że dolar bardzo kiepsko stoi. A chyba 2,60, tak? 2,6 dolar kosztuje w Polsce. A ja pamiętam, to w niedalekiej przeszłości, może 8-9 lat temu, dolar kosztował 4,50, 5 zł na przykład i coś takiego się dzieje. I zauważcie, ile człowiek stracił, który coś w gotówce trzymał. I dzisiaj swoje rozważanie chciałbym zatytułować Miłosierdzie walutą niepodlegającą inflacji. Miłosierdzie to jest taka waluta, jedna z Bożych walut. Wszystko, co jest Boże, każda Boża waluta nigdy nie ulega dewaluacji. Cokolwiek z Bogiem inwestujemy, nigdy na tym nie stracimy. Nigdy na tym. I nie wiem, dlaczego ludzie są ostrożni w inwestowaniu z Bogiem. To jest najpewniejszy bank. Klasyczne miejsce, w którym Pan Jezus o tym mówi, to mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Pan Jezus nie mówi, żyjcie w ubóstwie, rozdajcie wszystko, nie. Tylko mówi, nie gromadźcie sobie skarbów, nie dóbr materialnych. Niech przez twoje życie przepływają tony różnych rzeczy. Ale skarb to jest coś, co bierzemy, chowamy, chronimy i trzymamy nie wiadomo po co. To jest nasz skarb. I Pan Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów, bo skarbem jest coś, gdzie jest wasze serce. Ponieważ jednego dnia złodziej to może ukraść, woda może to zalać, ogień może to spalić, albo ci zardzewieje. Nie gromadźcie sobie skarbów, ale gromadźcie je sobie w moim banku w niebie, gdzie jest procent nie do pobicia, który wzrasta przez całą wieczność. I miłosierdzie jest jedną z takich walut, że kiedy okazujemy miłosierdzie w życiu, inwestujemy z Bogiem i tylko otrzymujemy błogosławieństwo w postaci Bożego miłosierdzia i to z procentem. Kto dzisiaj nie potrzebuje Bożego miłosierdzia? Ja potrzebuję. Ale żebyśmy byli dzisiaj trochę aktywni, to inaczej zadam pytanie. A kto potrzebuje Bożego miłosierdzia? Prawda? Każdy z nas potrzebuje. I powiem wam dzisiaj, czy macie prawo do tego miłosierdzia? Czy macie podstawy oczekiwać i spodziewać się miłosierdzia? Pan Jezus powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest zasada, co inwestujesz, to dostaniesz z powrotem. Z Bogiem gwarantowane, z procentem. Ponieważ Bóg nie zapomina człowieka, który okazuje miłosierdzie. Spójrzmy najpierw na źródło i motyw miłosierdzia w naszym życiu. Źródłem miłosierdzia jest Bóg, ponieważ Biblia mówi, że Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłosierny. W drugiej księdze Mojżeszowej, dlatego że są to pojedyncze wersety, nie będę czekał, jeżeli chcecie je szukać szybko, to szukajcie, jeżeli chcecie pisać, to piszcie. Druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział i 19 werset mówi tak. Jest to rozmowa Mojżesza z Bogiem i rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan, czyli rządzący, przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Bóg pokazuje Mojżeszowi, że nie podlega on żadnym prawom nad sobą. Bóg nie musi być odpowiedzialny przed nikim. Bóg ma prawo sobie wybrać, nad kim się zlituje, a nad kim się nie zlituje. I nie musi się z tego tłumaczyć. A jednak jest Bogiem miłosiernym. 34 rozdział i 6-7 werset mówi tak, że kiedy Bóg pokazał Mojżeszowi swoją chwałę, Mojżesz stoi, nagle jest w zaskoczeniu, sparaliżowany potęgą Bożej chwały przechodzącej. I kiedy Bóg przeszedł obok niego, 6 werset mówi, wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, a odpuszczający winę, występek i grzech. To jest Boże miłosierdzie. Ale żebyśmy mieli pełny obraz Boga, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. A więc Bóg do trzeciego, czwartego pokolenia, jeżeli przekleństwo nie jest zerwane, okazuje karę, zemstę, niepowodzenie, klątwę do trzeciego, czwartego pokolenia. Niektórzy z was muszą się zastanowić, co ciągniecie z przeszłości, jakie nawyki, jakie chmury, jakie ciężary. Być może na przyszłość jest to coś, o czym powinniśmy powiedzieć, że nie wszystko jest wynikiem twoich własnych decyzji. Są pewne przekleństwa, które ciągniemy z przeszłości, odziedziczone od naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Ale Bóg jest Bogiem łaskawym i miłosiernym i chętnie zerwie ten łańcuch przekleństwa, ponieważ okazuje łaskę. Tutaj jest powiedziane łaskę dla tysięcy. Ale w drugim miejscu jest powiedziane do nawet tysięcznego pokolenia. A więc to, co Biblia mówi, że nie ma porównania pomiędzy Bożą sprawiedliwością a Bożą łaskawością, Jego miłosierdziem. Tak jest nasz Bóg. Chwała Bogu za to, że mamy Boga miłosiernego. Spójrzmy na piątą Mojżeszową, a czwarty rozdział i 31 werset. Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział i 31 werset. I tam Bóg sam o sobie mówi, kiedy nawołuje cały Izrael do posłuszeństwa i przypomina im o przymierzu zawartym. Gdyż Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Masz lepsze dziedzictwo, aniżeli przekleństwo, które niektórzy ciągną ze swoich przeszłych pokoleń. Jest Bóg, który zawarł przymierze. Różnego rodzaju przymierza Bóg zawarł w przeszłości z ludźmi, z których możemy korzystać. Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię, ani cię nie zniszczy. Kochani, jest to wspaniała obietnica, że mamy Boga miłosiernego, który okazał nam niesamowite miłosierdzie i przede wszystkim miłosierdzie jest okazane w usprawiedliwieniu. Pamiętacie? Mówiliśmy w zeszłą niedzielę, że błogosławieni, którzy pragną i łakną czego? Sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Nasycenie sprawiedliwością, mówiliśmy o tym, że jest to przede wszystkim usprawiedliwienie. Że jesteśmy ogłoszeni przed Bogiem niewinnymi, kwalifikującymi się do wszelkich błogosławieństw, jakie Bóg dla nas ma. Człowiek usprawiedliwiony. Dlatego usprawiedliwienie, ułaskawienie, zbawienie to nie jest tylko zapewnienie życia wiecznego w przyszłości, ale jest to zmiana życia już teraz, gdzie już ja nie muszę sobie gromadzić skarbów, ponieważ mam dostęp do źródła, a źródłem mojego zaopatrzenia jest kto? Bóg. Kochani, ja wolę mieć dostęp do źródła, aniżeli do magazynu. Znacie różnicę? W magazynie rzeczy mogą się co? Zepsuć. Ale źródło zawsze podaje świeże. Umie w moim rodzinnym mieście, w którym się urodziłem, wychowałem, koło kościoła wybija takie malutkie źródełko. I jak się nabożeństwo już kończyło, a kościół, w którym ja byłem, nabożeństwa trwały 2,5 godziny, a czasem i 3. Jako dzieciak, i myśmy nie mieli zajęć dla dzieci w czasie nabożeństwa, tak jak nasze, myśmy mieli zajęcia, nabożeństwo było o 11 rano, a od 10 do 11 była tak zwana szkółka niedzielna, Sunday School. A więc dzieci o godzinę dłużej jeszcze musiały siedzieć. A więc i to nie było tak jak dzisiaj, kiedy sprzątamy, to jest cała kolekcja Cheerios i cukierki. Rodzice przynoszą, żeby pierwszych 20 minut czy pół godziny dzieci jakoś przesiedziały tutaj, zanim będą mogły zejść na dół. Kartki, kredki woskowe. Myśmy musieli siedzieć i ani mru-mru. Kiedyś se pozwoliłem, siedział obok mnie kuzyn, który też już jest pastorem, i tak podszczypnąłem go i on tak... Nie wolno było powiedzieć, przestań. I on mi oddał, aż mi się ciemno zrobiło. I tylko takie ruchy były między nami, aż siniaki całe z boku. Myśmy wiedzieli, co by było, gdybyśmy zaczęli głośno reagować. Była dyscyplina. I tak kiedyś chyba drgnąłem za mocno, że ktoś się domyślił tam, że takie rzeczy robimy i źle się zachowujemy i w pewnym momencie czuję pieczenie za ucho. Wyciągnięty byłem, wyprowadzony na zewnątrz i tam drugie kazanie usłyszałem. Ale była pewna łaska dla dzieci. Kiedy nabożeństwo było już zakończane, zawsze zwyczajem w naszym kościele było tak, że jakaś pieśń była śpiewana na koniec. I kiedy już ta ostatnia pieśń była śpiewana, dzieci mogły sobie wyjść na zewnątrz. I myśmy wtedy biegli do tego źródełka, ponieważ nabożeństwo trwające 3 godziny i wtedy w moich czasach, 120 lat temu, dzieci nie przynosiły... Dzieci nie miały coś do picia, tak jak teraz, soczki różnego rodzaju ze słomką, dzieci piją, jedzą. Ja też tak wychowywałem swoje dzieci. Myśmy musieli siedzieć, nie było się z czego napić, sucho w gardle i trzeba było siedzieć. I myśmy biegli do tego źródełka, na swoje kolana padaliśmy tam i piliśmy tą świeżą, czystą wodę. I tak jak powiedziałem, ile lat to temu było. I wyobraźcie sobie, że za każdym razem, kiedy jestem teraz w Polsce i służę Słowem Bożym w tym kościele, po nabożeństwie idę tam do tego źródełka i zgadnijcie, źródło ciągle bije. Tyle lat już. 120 lat. Źródło bije. Ono pewnie dłużej tam bije. Ja je pamiętam tylko tyle. Wolę mieć dostęp do źródła. Bóg jest źródłem naszego zaopatrzenia i Bóg jest źródłem naszego miłosierdzia. Na jakiej zasadzie? Bóg okazał nam miłosierdzie i chce, abyśmy czerpiąc od Niego miłosierdzie, przekazywali je drugim ludziom, a więc okazywali to miłosierdzie dla drugich ludzi. I Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, próbował ludziom pokazać, jaka jest Boża wola. I Boża wola była, ażeby ludzie okazywali miłosierdzie. Pozornie wydawałoby się, że okazujemy miłosierdzie, aby zyskać miłosierdzie. Pan Jezus powiedział, błogosławieni miłosierni, czyli ci, którzy okazują miłosierdzie, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pozornie by wyglądało na to, że mamy w tym pewien biznes. Okażę ci miłosierdzie, ażeby mi miłosierdzie zostało okazane. Ale właśnie jest odwrotnie. Okazujemy miłosierdzie dlatego, że nam miłosierdzie zostało okazane. I Bóg gniewa się na ludzi, którym miłosierdzie zostało okazane, a nie są w stanie drugim ludziom okazywać dobrego serca. I zobrazował to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Jak macie Biblię, tam otwórzcie, bo tam przez chwilę będziemy. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział i 21 werset. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, do Jezusa, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Panie, jak długo mam być miłosiernym? Jak długo mam przebaczać? Na ile mam pozwolić ludziom, żeby mnie wykorzystywali i tłukli mnie po głowie i włazili mi na głowę. Gdzie jest granica? Czy aż do 7 razy? A mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Kochani, Pan Jezus nie odpowiedział, podając dokładną liczbę. I czasem jak czytam komentarze, czy słyszę ludzi dyskutujących, szczególnie ekspertów, którzy czasem zaglądną do innych tłumaczeń Biblii, w innych tłumaczeniach jest napisane 77 razy 7. I ludzie obliczają, jedni obliczają, że jest tam coś 470 razy, inni, że coś tam jest 100 ileś, 1000 ileś. Kochani, Pan Jezus nie powiedział ile razy. Pan Jezus odpowiedział Piotrowi w sposób humorystyczny. Mówi, Piotrze, przestań liczyć. Nie masz podać kubka zimnej wody, ale masz otworzyć cały ocean, całą rzekę. To jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi. Przestań liczyć. Po prostu okazuj miłosierdzie. 23 werset. Dlatego i Pan Jezus tutaj opowiada pewną historię i mówi tak. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić ten obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Nie wiem, czy rozumiemy, co się tutaj dzieje. Dług jest do tego stopnia. Dziękujmy Bogu za demokratyczny system tego kraju, gdzie jeżeli mamy długi, w najlepszym przypadku, czy w najgorszym przypadku, zabiorą nam może dom, samochód, a jeżeli nie, to szybko można ogłosić bankructwo, pewne rzeczy zastrzec, które są nietykalne. Jakoś można funkcjonować. Podobno Donald Trump chyba 2 czy 3 razy ogłaszał bankructwo. Wiecie, ten biedny człowiek z Nowego Jorku. A to jest taki kraj. Dziękujmy Bogu za to. W tamtych czasach, jak ktoś nie mógł oddać długu, zauważcie, przychodził wierzyciel i mówi, sprzedam cię wraz z żoną i dziećmi wszystkim, co masz, aby dług został spłacony. Będziesz niewolnikiem. Nie będziesz miał własnych praw. Twoja żona będzie należeć do kogoś innego. Będzie ciężko pracować. Twoje dzieci przez całe życie będą czyimiś niewolnikami. Kochani, pofatygowałem się znaleźć, bo zawsze, kiedy mówię z tego fragmentu Pisma Świętego, podkreślam, jak bardzo wielki był dług. 10 tysięcy talentów. Wiecie, kiedy my tego słuchamy? No, 10 tysięcy. Nie wiem, co myślicie, jaka to jest suma pieniędzy. I zajrzałem do komentarza żydowskiego i jest tam napisane wiele milionów. Dosłownie 10 tysięcy talentów. W czasach rzymskich jeden talent odpowiadał 6 tysiącom denarów. A denar był przeciętną zapłatą za dzień pracy dla zwykłego robotnika. Słyszymy to? Jeden talent. 6 tysięcy denarów. 6 tysięcy dni roboczych, jeden talent. Ile ten był winny? 10 tysięcy talentów. Jeśli dziś przeciętna dzienna płaca na Zachodzie, jest to sprzed iluś tam lat komentarz, dlatego takie przeliczenia są dzisiaj, posłuchajcie, jest to o wiele więcej, słuchajcie tego. Jeśli dziś przeciętna dzienna płaca na Zachodzie wynosi około $50, 10 tysięcy talentów odpowiadałoby zatem w warunkach amerykańskich. Być może prawdopodobnie są tutaj ludzie, których dzienna płaca wynosi $50. To dla was to jest dokładnie to, co tu usłyszycie. Jeżeli czyjaś płaca dzienna wynosi $100, to podwójcie to sobie. To dwa razy tyle będzie. Tyle, czyli dłużnik był winny wtedy 20 tysięcy talentów. Jeżeli dzienna płaca na Zachodzie wynosi około $50, 10 tysięcy talentów odpowiadałoby zatem w warunkach amerykańskich $3 miliardom. Tyle był winny. W Stanach talent waży około 34,3 kg. Taka ilość złota licząca po $350 za uncję troy jest warta prawie $4 miliardy. Ta sama ilość srebra, wyceniona po $4 za uncję troy, byłaby warta ponad $40 miliardów. Trochę wcześniej, w czasach Starego Testamentu, jak czytaliście Księgę Rut, tam była sytuacja, gdzie Haman, prawa ręka króla Achaszwerosza, chciał, to był poprzednik Hitlera, chciał anihilować Żydów. Haman zaoferował perskiemu królowi Achaszweroszowi 10 tysięcy talentów srebra w zamian za zgładzenie Żydów. A więc cena za cały naród. W muzeum w Heraklionie na Krecie można oglądać liczące sobie 3,5 tysiąca lat talenty minojskie, sztabki metalu używane do regulowania długów. Kochani, czy taki dług w ogóle można spłacić? A Narody Zjednoczone dyskutują o tym, ażeby co zrobić, jak zrezygnować, jak wyeliminować dług krajów trzeciego świata. Ponieważ ten dług się tylko zwiększa. I dlatego ekonomia jest tam tak bardzo niska. Dlatego w większości tych krajów dochody, ludzie żyją za mniej aniżeli 50 centów dziennie. I nigdy z tego nie wyjdą, ponieważ dług krajów trzeciego świata jest nie do spłacenia. I nagle tutaj Pan Jezus mówi, że ten człowiek miał taki dług, którego nie mógł spłacić. I usłyszał, że cała twoja rodzina i ty, jeszcze następne pokolenia, będziecie to spłacać i tak nie spłacicie. 26 werset. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Jaki dług, którego nie mógł spłacić. I słuchajcie dalej, na pewno znacie tą historię, ale może dzisiaj w jakiś świeży sposób na to patrzymy. A gdy ów sługa wyszedł, nie minęło 10 lat, że zapomniał, uczucia są jeszcze świeże, został mi darowany dług, którego nie mogłem spłacić, tak wielki. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych sług, współsług, który był mu winien 100 denarów. Czym jest 100 denarów w porównaniu do 10 tysięcy talentów? Jeden talent, 6 tysięcy denarów. Ten jest winny 100 denarów. Może nie wiem, stali w kolejce za chlebem i brakło mu pieniędzy, mówi: ty pożycz, oddam ci. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy mu na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość albo miłosierdzie, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad sługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Pamiętajmy, dług jest nie do spłacenia. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Kochani, znowuż brzmi to: odpuszczajmy drugim, ażeby nam odpuszczono. To jest prawda, ale to nie jest początek podróży. Człowiek, któremu nie odpuszczono, nie jest w stanie odpuścić. Jest to zasada Jezusa, kiedy Pan Jezus był w domu Szymona Trędowatego i kobieta lekkich obyczajów przyszła i siadła u stóp Jezusa i łzami skrapiała jego stopy, włosami wycierała, całowała jego stopy. I Szymon Trędowaty, który był faryzeuszem, mówi: gdyby ten człowiek wiedział, jaka ta kobieta jest, gdyby naprawdę on był prorokiem albo Synem Bożym, on by wiedział i nie pozwolił, ażeby ta kobieta się go dotykała. I Pan Jezus rozpoznał serce Szymona i mówi: Szymonie, od momentu jak tu przyszedłem, nie podałeś mi misy, a taki był zwyczaj, że uhonorowywano w ten sposób gości. Nie umyłeś mi nóg, ale ta kobieta usiadła i od momentu, kiedy jestem tutaj, nie przestaje obmywać moich nóg swoimi łzami. Powiem ci, Szymonie, coś więcej. Człowiek, któremu więcej przebaczono, więcej co? Kocha. Więcej miłuje. Człowiek, który jest świadomy tego, jaki dług został mu odpuszczony, jest w stanie odpuszczać drugim ludziom. Ale ludzie, którzy mają swoją własną sprawiedliwość i zawsze mówią: ja nigdy nie byłem taki zły, ja zawsze Boga kochałem, zawsze próbowałem chodzić do kościoła, nikogo nie zabiłem, nie ukradłem, nie są świadomi, że nawet te małe grzeszki, które mieli w swoim życiu, Chrystus musiał umrzeć. Jest napisane, że jesteśmy wykupieni nie srebrem i złotem, ale najdroższą, przenajświętszą krwią Jezusa Chrystusa. Nawet za najmniejszy grzech musiała być przelana krew Jezusa. I nasz dług względem Boga jest nie do spłacenia. Takie miłosierdzie Bóg nam okazał. I nie wolno nam przestać okazywać miłosierdzia. Aby okazywać miłosierdzie, należy być miłosiernym, to znaczy mieć serce gotowe. Ktoś powiedział, że okazywanie miłosierdzia to jest pełne utożsamienie się z osobą, która potrzebuje tego miłosierdzia. To jest wejście do wewnątrz tej osoby, poza skórę tej osoby. Po raz pierwszy usłyszycie to w pozytywnym sensie, to jest zajście za skórę temu człowiekowi, ale dlatego, żeby zobaczyć, jak ta osoba widzi świat. Żeby odczuć realia osoby, która potrzebuje miłosierdzia. Mieć serce miłosierne to znaczy mieć serce gotowe do wybaczania, do wczuwania się w sytuację drugiego i wreszcie do pomocnego działania. Miłosierdzie to wybaczanie, to tolerancja, to wyrozumiałość dla osoby, która tego potrzebuje. Kochani, posłuchajcie, miłosierne, wrażliwe serce musi wyrażać się w miłosierdziu. Muzyk musi wyrażać się w muzyce. Poeta musi wyrażać się w poezji, a malarz musi mieć pędzel w ręku. Murarz musi mieć kielnię w ręku. A chrześcijanin musi wyrażać się w miłosierdziu, bo kiedy nie wyrazi się w miłosierdziu, wtedy jego serce zaczyna odczuwać ból i okaleczenie, ponieważ życie daje nam wystarczająco powodów, ażeby stać się zwyrodniałym, okaleczonym i obolałym sercem, co ostatecznie prowadzi do znieczulicy i zgorzknienia. Na czym to polega? To polega na tym, że ludzie, którzy widzą człowieka, który potrzebuje miłosierdzia, są tak przyzwyczajeni do tego widoku, że przechodzą obojętnie. Nie mówią, że on nie jest w potrzebie, ale już się przyzwyczaili. Bogacz, o którym Pan Jezus mówi, przyzwyczaił się do Łazarza, który był na jego schodach przed jego drzwiami. Ten bogacz, ten Łazarz wcale nie był gdzieś daleko w Afryce. On był przy jego drzwiach. Jest napisane, że kiedy bogacz, który ucztował, biesiadował codziennie, codziennie ubierał się w coś nowego i w coś lepszego. To był człowiek, który stawał rano przed szafą i zanim się ubrał, całe łóżko było, cała kupa ciuchów, które przerzucił, bo musiał się zdecydować, w co się ubrać i nie zwracał uwagi na to, że Łazarz na jego schodach na zewnątrz, jego domu leży i jego ubrania cuchną i psy liżą jego rany. Tak się przyzwyczaił. Być może Łazarz udał się do ekspertów socjologii i zapytał się, powiedzcie mi, jaki jest problem tego człowieka, dlaczego on się za pracę nie weźmie? Patrzyliście kiedykolwiek na bezdomnego i zastanawialiście się, czemu on do pracy nie pójdzie? Kiedyś zostałem napomniany, bo mam taki dziwny odruch i nie dlatego, że to zmienia życie tych ludzi, ale sobie myślę, ja nie zbiednieję, a jeżeli ten człowiek ma autentyczną potrzebę, i może ja jestem tym ostatnim, może ten człowiek sam do siebie powiedział, który stoi na skrzyżowaniu ulicy, a takich znacie, z tymi kartkami, potrzebuje na jedzenie. I wielu z nich wiemy, cuchnie od nich alkoholem, ledwo stoją, są chorzy, są zbici, potrzebują pomocy. Ale być może jest to człowiek, który stoi i mówi, jeżeli ten następny samochód, który zatrzyma się na czerwonym świetle, mi nic nie da, to ja skończę z tym życiem. Ja nie wiem, ale ja wiem, że jeżeli zawsze z boku trzymam, wy też to robicie, drobniaki i kiedy wezmę te drobniaki i dam mu, wiem, że ja nie zbiednieję. I kiedyś zostałem upomniany przez osobę, która siedziała obok mnie i mówi, czemu ty im dajesz? Ja mówię, a czemu nie? No przecież jest tyle różnych ośrodków, do których mogą się udać i mieć jedzenie. Ja mówię, ja wiem. Ale ten człowiek ma poczucie swojej godności i być może on nie chce tam udać się i stać 4 godziny w kolejce za miskę zupy. On woli sobie 4 godziny tutaj postać, ponieważ uzbiera na miskę zupy, na bułkę i na paczkę papierosów. Ja wiem o tym, że to pójdzie na paczkę papierosów. Ale to jest życie tego człowieka. I dopóki Bóg nie dotknie się jego serca, dopóki nie nastąpi przemiana wewnętrzna, on zawsze będzie w tych kategoriach myślał. Ale to nie znaczy, że my mamy tylko spojrzeć na tego człowieka i zastanawiać się, jaki socjologiczny jest problem tego człowieka. Jego socjologiczny problem jest ten, że coś się stało w jego życiu, że nie mógł sobie poradzić i wylądował na ulicy. Nie chcę za dużo powiedzieć, żeby, bo nie wiem, czy to może dojść do kogoś, czy nie, dlatego ogólnikowo powiem, od czasu do czasu trafiają tutaj ludzie i niedawno przeszedł tędy człowiek, nie wiem, co się z nim stało, trzeba go odszukać w jakiś sposób. Nie dlatego, że jest bardziej wartościowy od drugich, ale dowiedziałem się i kiedy się z nim przywitałem, wiedziałem, że jest to ktoś z ulicy, ktoś bezdomny, ale kiedy spojrzał na mnie, te oczy i wyraz twarzy i rozmowa, i niektórzy z was wiedzą, o kim ja mówię, pokazały mi, że jest coś szczególnego w tym człowieku i nagle dowiedziałem się, że jest po wyższym wykształceniu i jest zawodowym również muzykiem, a mieszka na ulicy. To nie znaczy, że tym bez wyższego wykształcenia i którzy nie są muzykami, nie mamy pomagać. Ale coś się dzieje, kiedy widzimy, że ktoś taki. Coś się stało w jego życiu. I trzeba go odszukać. Także i innych trzeba odszukać. Nie wiem, co się stało, że on był między nami i na razie go nie ma. Mam nadzieję, że do niczego się nie zraził. To jest człowiek, który sobie nie może poradzić, ale ma swoje własne poczucie godności i trzeba go odszukać, trzeba mu pomóc. Być może Bóg go tutaj przysłał i rozliczy nas z tego, czy okazaliśmy mu miłosierdzie. Kochani, Biblia jest bardzo prosta, kiedy mówi, w jaki sposób miłosierdzie ma być okazywane. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym tylko szybko pokazać, jak Biblia ostrzega ludzi, którzy nie okazują miłosierdzia. A Pan Jezus opowiedział historię, którą znamy jako zatytułowaną historia albo przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wszyscy znamy tę historię. Wszyscy znamy morał tej historii. Kochani, jakże ważna historia, to jest to część Ewangelii, której nie możemy zaniedbać. Lewita, który był szczególnie wybranym przez Boga. Faryzeusz, uczony w piśmie, który w tamtym czasie był naprawdę człowiekiem, przed którym się kłaniano. Obaj przeszli. i nie pomogli człowiekowi pobitemu. Nie wiem. Pan Jezus nie wdaje się w szczegóły, ale może któryś z nich się zatrzymał na chwilę, na dłużej, bo każdy z nich się zatrzymał i szedł dalej. Ale być może niektórzy z nich zatrzymali się i udzielili cennych uwag temu człowiekowi. I powiedzieli, słuchaj, następnym razem, jak wieziesz coś ze sobą, miej innych do ochrony. Nie bądź głupi, zobacz, ja tu wiozę takich chłopaków, którzy mnie chronią i na mnie się nie rzucili. Masz co, na co żeś zasłużył. Niech to będzie lekcja dla ciebie. My wszyscy jesteśmy takimi ekspertami od udzielania instrukcji. Kiedyś była w naszym biuletynie taka historia o człowieku, który przyszedł do piekarza chleba i mówi, jestem głodny, chciałbym chleb. A ten mówi, ha, chodź, coś ci pokażę więcej niż chleb. Wejdź tutaj, zobacz, niedawno zakupiłem nowe piece. Dostałem nowe receptury. Czytaj. To tylko 3-4 strony na jedną recepturę. Czytaj. Byłeś zachwycony, w jaki sposób teraz jest nowa technologia wypiekania chleba. Wspaniałe, różne chleby. Powiem ci, ten smakuje, jest z rodzynkami, a ten jest z cynamonem, a ten jest chrupiący, a ten jest taki. I opowiada i spędził z nim 4 godziny, mówiąc mu o tym, jak on robi chleb. A później, wiesz, kiedy wystawiam w nowy sposób, miałem konsultantów od sprzedaży i teraz inaczej wystawiam ten chleb i biznes mi się rozwija i więcej ludzi kupuje ten chleb. Całe kolejki mam tutaj do chleba. I zagadał mu cały dzień. I pod koniec dnia mówi, aha, chciałbyś jeszcze chleb? Człowiek mówi, wiesz co, już przeszedł mi apetyt na ten chleb. To, co on miał tylko zrobić, to wziąć chleb i ukroić mu pajdę i zapytać się z masłem czy bez. To wszystko. A my jesteśmy takimi, próbujemy być ekspertami. Są ludzie, którzy mają w sercu pragnienie, żeby coś robić, ale ciągle mówią, ja za mało wiem, jeszcze Biblii nie przeczytałem, a jeszcze jest połowa książek w księgarni, których nie przeczytałem, bo za drogie są albo za tanie. Jeszcze za mało wiem. Kochani, ile trzeba wiedzieć, żeby przyjść i nakarmić głodnego? Ile trzeba wiedzieć, ażeby ubrać nagiego? I Słowo Boże przestrzega. W liście Jakuba, w 2 rozdziale, w 14 wersecie jest napisane, że człowiek, który nie okazuje miłosierdzia, nad nim odbywa się sąd bez miłosierdzia. Kochani, wszystko chcę w życiu robić, ażeby jeżeli Bóg w jakikolwiek sposób będzie mnie sądził, nie oprzeć się ze mną według uczynków moich, ale wedle, Dawid się modlił, czego? Miłosierdzia swego. O, Panie, Dawid się modli. Nie obejdź się ze mną według mojego życia, według moich uczynków, ale potraktuj mnie zgodnie ze swoim miłosierdziem. Kiedy Dawid zrobił przestępstwo, Bóg przychodzi do niego i mówi, wybierz, masz wybór, skórę musisz dostać za to, ale wybierz. Chcesz, ażebym nasłał na ciebie wojska wrogie, czy chcesz, żebym ja się z tobą rozprawił? I Dawid mówi, wszystko, tylko nie wpaść w ręce człowieka, ponieważ człowiek nie zna litości, ale Bóg jest litościwym Bogiem. Mimo tego, że Bóg jako litościwy, Dawid odebrał straszną karę, ale wolał być zawsze w rękach nawet rozgniewanego Boga. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale i 41 werset, otwórzmy to, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 41 werset mówi tak. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Znowuż, jeżeli powierzchownie traktujemy Słowo Boże i nie wiemy naprawdę, o czym Bóg mówi, to możemy dojść do wniosku, aha, Bóg wymaga od nas, ażebyśmy karmili, poili, ubierali i wtedy mamy zapewnione życie wieczne? Nie. Prawdopodobnie ci ludzie nigdy nie doświadczyli Bożego miłosierdzia, ponieważ sami tam odpowiedzieli i mówią, Panie, kiedyś my Cię takim widzieli? A Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich mi uczyniliście mnie. Jest to jeden z fragmentów, gdzie każdy teolog, biblista inaczej tłumaczy. Kochani, powiem wam, że ja nie zagłębiam się, o co w tym sądzie chodzi. Czy tam całe narody będą sądzone, czy tam będą pojedynczy ludzie sądzeni. Chodzi o to, że jest tam zasada. Bóg oczekuje od nas, że jeżeli mówimy i doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia, jesteśmy dziećmi Bożymi, najważniejszą ekspresją naszego chrześcijaństwa jest okazywanie miłosierdzia poprzez dobroczynność względem ludzi potrzebujących. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. Nie możesz powiedzieć, to jest zadaniem drugich ludzi, a ja będę czytał Biblię, a ja tylko będę się modlił, a ja tylko będę Boga chwalił, będę rozdzielał włos na trzy i sprawdzał, o co w tym wszystkim chodzi, czy ten przecinek ma być tu, czy tam. Są tacy chrześcijanie. I nie mówię, jeżeli to was pasjonuje, róbcie to. Ale jeżeli wasze chrześcijaństwo ogranicza się tylko do tego, że od kościoła do kościoła, od kościoła do kościoła, od studium biblijnego do studium biblijnego, to wszystko jest potrzebne. Ale jeżeli to wszystko, co robicie, to każdego roku wymieniacie Biblię, ponieważ się rozpada od tego czytania i studiowania, to jesteście tylko i wyłącznie duchowo otyłymi ludźmi. Przypomnijcie sobie uczucie z ostatnich świąt. Niektórzy powiedzą, no może twoje uczucie, pastorze. O jakim uczuciu mówię? Przez 3 dni jemy i się nie ruszamy, nie pracujemy. Prawda? Już potem nie można patrzeć na to jedzenie. Ja nie wiem, jak to niektórzy ludzie robią. Czytają Biblię, cały czas się modlą, a nie można na nich liczyć w ogóle. I jeżeli głodny do nich przyjdzie, to cały dzień z nimi spędzą, pokazując im, na czym polega produkcja chleba. Mówią, tłumaczą o potępieniu, o zbawieniu, o tym i o tamtym, a człowiek jest po prostu głodny. Czasami jak widzę, chrześcijanie pijanym ludziom tłumaczą, z czego mają się nawrócić, a on ledwo stoi. Kochani, obudźmy się. Zrób z tym pijakiem, co trzeba. A dopiero potem mu powiedz, co ma usłyszeć. Biblia jest tak bardzo prosta w tym. Napój, nakarm, odziej go, o resztę się nie martw. Nie zastanawiaj się nad kompleksem jego problemów socjologicznych. Pan Jezus powiedział, przy tym jak uczniów nauczył modlitwy pańskiej i częścią modlitwy Ojcze Nasz jest: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winowajcom naszym. I Pan Jezus, kiedy zakończył tą modlitwą, chwała na wieki wieków, amen, i mówi, i jeżeli wy nie odpuścicie ludziom, taki Bóg nie odpuści wam. Dlaczego? Ponieważ nie doświadczyliście Bożego miłosierdzia. Kochani, kiedy już nie mamy czasu, żeby się wdawać w te poszczególne fragmenty, to należałoby właśnie zrobić z tego pełne studium biblijne, ażeby zobaczyć wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które o tym mówią. Ale Jakub jest tak bardzo praktyczny i mówi, że jeżeli człowiek mówi, że ma wiarę, że wierzy, że jest święty i tak dalej, i nie jest w stanie zaspokoić tych podstawowych potrzeb drugiego człowieka, jeszcze nawet nie rozpoczął swojej podróży jako dziecko Boże. Pierwszy list Jana, 3:17 mówi, że jeżeli ktoś posiada dobra tego świata i zamyka swoje serce przed drugim, który potrzebuje ich, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Kochani, miłosierdzie może być okazane tylko i wyłącznie w działaniu. Najpierw musimy mieć miłosierne serce, które otrzymujemy poprzez otrzymanie Bożego miłosierdzia i wreszcie okazujemy je w działaniu. I tylko kilka przykładów tego, które już i tak były wymieniane. Podajemy chleb głodnemu, przyjmujemy biedaka do domu. To są takie podstawowe. Możemy być w tym twórczy. Niech Bóg da nam twórczość, jak okazywać miłosierdzie, jak się zorganizować w to, ażeby być bardziej efektywnym. Odzianie nagiego. Kochani, okazywanie miłosierdzia to jest pocieszanie smutnego i pokrzepionego i strapionego. Chcę wam pokazać jeden werset z Księgi Hioba, którego sam nie widziałem przez mnóstwo lat. Sam tego nie widziałem. Może wy widzieliście, ale jakże ważne. Miłosierdzie nie może być warunkowe. Miłosierdzie okazujemy wszystkim. Księga Hioba, 6 rozdział i 14 werset. Niektórzy, widzę, już oczyma do mnie mówią: pastorze, okaż miłosierdzie, chcemy już iść. Księga Hioba, 6 rozdział, 14 werset. Nie będzie miłosierdzia za to. 14 werset. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela. I gdyby tutaj werset na tym zakończyć, to nie ma problemu. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, więc okazywanie miłosierdzia to jest pocieszanie strapionego. Posłuchajcie. Choćby nawet zaniechał bojaźni jakiej? Bożej. Otworzyliście to? Strapionemu należy się życzliwość. Kochani, nie wiem, co wy robicie, ale ja wiele razy, kiedy ktoś w swoim strapieniu tracił zaufanie, buntował się w środku przeciwko Bogu i nagle widziałem, że wchodził w rzeczy, które nie podobają się Bogu, które jeszcze więcej strapienia mu dadzą do życia, przychodziłem, mówiłem: aha, a masz teraz. Co ty chciałeś ode mnie? Zobacz, jak ty żyjesz. Zobacz, co ty robisz. Zauważcie, Słowo Boże mówi, że nawet jeżeli przyjaciel twój zaczyna żyć bezbożnie, ponieważ się załamał, ponieważ się zbuntował, ponieważ się zawiódł, rozczarował się chrześcijanami, Bogiem, rozczarował się może, że Słowo Boże nie działa w jego życiu. Kochani, to nigdy nie jest Boża wina ani Bożego Słowa, ale to nie usprawiedliwia nas, ażebyśmy się odwrócili od takiego człowieka. Pastor Kulec opowiadał mi o człowieku, którego tutaj ma, przyjaciela swojego, który w niesamowity sposób Bóg go używa, otwiera drzwi Kulcowi do różnych miejsc, gdzie może głosić Słowo Boże. Ja mówię: czemu ten człowiek ci tak pomaga? Do takich poświęceń jest zdolny. On mówi: słuchaj, był czas, że ten człowiek upadł moralnie. To był misjonarz. Ten człowiek upadł moralnie. Wszyscy się od niego odwrócili. A mówi: ja go przygarnąłem. Zacząłem z nim na nowo Słowo Boże studiować. On stracił rodzinę. On stracił wszystko. Bo to jest to, co grzech robi. A mówi: ja się nie odwróciłem od niego. Tak bardzo to czułem, że on potrzebuje Bożego miłosierdzia. I on stanął na nogi. Wrócił do Boga, pokutował ze swojego grzechu i dzisiaj Bóg go dalej używa. I on mówi, że on względem mnie ma dług do końca życia. Mówi: mam w tym kraju jednego z przyjaciół, że mogę o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, nawet jeżeli ja będę w Bostonie, on będzie w San Diego, on wsiądzie w samochód i będzie jechał i przyjedzie, bo ja potrzebuję pomocy. On mi to powiedział i on to robi. Czy jesteś w stanie okazywać miłosierdzie? Kochani, a w jakim stanie byliśmy my, kiedy Bóg nam okazał miłosierdzie? Ha? Kiepskim. To bardzo delikatnie powiedziane. Dawid mówi: byłem w błocie. Jak tam dokładnie dopatrzycie się tego słowa, byłem w gnoju, to tak delikatnie powiedziawszy. Taki śmierdzący, brudny. I Bóg z daleka zawołał: hej Mirek, umyj się, ubierz się ładnie, wtedy ci pomogę. To jest to, co my często w swojej religijnej pobożności robimy. Bóg przyszedł, wziął mnie takiego brudnego, wyciągnął, jest napisane, obmył mnie, oczyścił i postawił moje nogi na skalę. Taki jest Bóg. Jeżeli chcemy okazywać miłosierdzie, stajemy się wtedy naśladowcami Boga. W Ewangelii Łukasza, w 6 rozdziale, i kochani, widać już koniec kazania, 6 rozdział, 35 i 36 werset. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, słuchajcie tego, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bóg jest miłosierny, dobrotliwy dla niewdzięcznych, dla złych, dla dobrych. 36. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Jeżeli okazujemy miłosierdzie, wydaje się może taka błaha, banalna sprawa. Człowiek, który okazuje miłosierdzie, jest naśladowcą Boga. I coś jeszcze, kochani. Jeden z ulubionych moich wersetów, bo to jest... Ja mam ćwiartkę krwi żydowskiej w sobie, a więc to jest taki biznesmen we mnie. Przypowieści Salomona, 19 rozdział i 17 werset. I tym zakończamy dzisiejsze rozważanie. Przypowieści Salomona, 19 rozdział i 17 werset. Często czujemy się dłużnymi względem Boga, jesteśmy dłużnikami Boga. Wiesz o tym, że Bóg się u ciebie może zapożyczyć? Bóg się u ciebie może zapożyczyć? To jest Słowo Boże. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, 17 werset. Kto się lituje nad ubogim, pożycza komu? Panu! Pożycza Panu! Co więcej? A ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Bóg zawsze płaci swoje długi. Nawet procent. Nigdy nie prosi nas, żebyśmy zaniżyli procent. Kochani, pomyślcie sobie. W dzisiejszej dobie kruchej ekonomii, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają różnego rodzaju biznesy i jak dzwonię, też przyjaciół mam i w Cleveland, Ohio, którzy mają swoje biznesy, budują domy czy remontują i tak dalej, mówią: Mirek, problem polega tylko na tym, że roboty może jest mniej, ale wykonujemy, by wszystko było dobrze, tylko ludzie nam nie płacą, bo nie mają z czego. Gdybym ja, tak zwany ten nasz polonijny język, skolektował wszystkie długi od ludzi, bym nie miał problemów finansowych, ale ludzie są mi dłużni i nie spłacają tego. Bóg zawsze płaci swoje długi, kiedy okazujemy miłosierdzie. Kochani, nie ma innej drogi. Bóg okazał nam miłosierdzie, odpuścił nam dług niespłacalny. I dlatego, że okazał nam miłosierdzie, uczynił nas swoimi dziećmi, staliśmy się chrześcijanami, jesteśmy zobowiązani do okazywania miłosierdzia drugim ludziom. I okazywanie miłosierdzia nie jest to tylko machinalna dobroczynność, ale jest to wejście w to całym sercem, jest to współczucie, litość względem tych, którzy potrzebują. Kochani, potrzebujemy się tylko porozglądać. Jest zawsze Łazarz na stopniach naszego życia, na schodach naszego życia. Gdzieś jest ten Łazarz. Tak, są ludzie, którym możemy pomóc i czynimy to przez nasze działania misyjne. Są ludzie, którym możemy pomóc w Afryce. Żeśmy, kiedy ostatnio mieliśmy nasz polonijny kemp w Pensylwanii, żeśmy byli w stanie w połowie potrzeby sfinansować studnie dla wioski w Afryce, gdzie ludzie przez 19 kilometrów muszą codziennie iść po wodę do picia. Kochani, są to dzieła miłosierdzia i to możemy robić z miłością albo bez, ale Bóg posyła ludzi do naszego życia, którzy są w potrzebach materialnych, jak również ludzi strapionych. I okazywanie miłosierdzia to jest po prostu pocieszanie kogoś w jego utrapieniu, bez stawiania mu warunków i pouczania go, co on ma robić. Po prostu okaż mu miłosierdzie. Innym razem Bóg da ci okazję, a może i ci nie da, ażebyś go pouczył. Ale jeżeli Bóg nie da ci okazji, to po prostu okazuj miłosierdzie. Nie jest to błaha sprawa. Jest to coś bardzo ważnego, jest to coś, co jest w sercu Bożym. Uważam, że jako Kościół powinniśmy jeszcze więcej okazywać miłosierdzia. Cieszę się, że mamy misję Nową Nadzieję, ale obawiam się, czy przypadkiem w świadomości i kulturze naszego Kościoła nie powstaje to: a teraz Marii nie ma, no możemy trochę na jej temat powiedzieć, nie mówcie jej tego. A to Maria to robi, niech Maria to robi. Kochani, Maria czasami w czwartek, jak się z nią spotkam, jest już tak zmęczona, ponieważ sama jedzie do sądu, do więzień, na ulicę pójdzie. Czasem mówię: Mario, opowiada mi, wiesz, byłam tam w tej Eli garażowej, przy śmietniku leżał taki chłop i tam go podniosłam i powiedziałam mu. Ja mówię: Mario, co ty robisz? Nie łaź tam sama, bierz jakichś chłopaków ze sobą. A dzwoniłam, ale każdy zajęty był akurat wtedy. Nie zawsze są, czasami ludzie, którzy chodzą i wiem, że niektórzy z was budzą się, chodzicie na ulicę, próbujecie pomóc tym bezdomnym. Ale jest wiele innych potrzeb. Maria potrzebuje osób, które się zaangażują i mówi: przychodzą do mnie ludzie i mówią: chcę się zaangażować. Ale kiedy? No, pierwsze 24 godziny doby mam zajęte, a resztę mogę ci jest dla ciebie. I nagle to jest niemożliwe. Kochani, jeżeli chcemy się zaangażować, musimy poświęcić czas, musimy poświęcić środki, musimy poświęcić wysiłek, czasem będziemy zmęczeni, czasem niedospani, ale jest pytanie, czy gotowy jesteś zrobić to w imieniu Chrystusa, ażeby jednego dnia od Chrystusa usłyszeć: dobrze, sługo wierny i dobry. Kiedy byłem nagi, ubrałeś mnie. Kiedy byłem spragniony, napoiłeś mnie. Czynisz to dla kogo? Dla Chrystusa. Dla Chrystusa. Muszę sam siebie pochwalić. Jeżeli po tym kazaniu będziesz dalej bezczynnie siedział, to już nie wiem, co do ciebie dotrze. Nie, to nie kazanie. Kochani, Słowo Boże. Kiedy wrócisz do domu, usiądź i powiedz: Panie, otwórz mi oczy. Gdzie mogę okazywać miłosierdzie i jak? I pójdź za tym. Bóg obudzi pasję w twoim sercu. Kochani, i nie tylko zaspokoimy fizyczne potrzeby ludzi, ale ostatecznie, tylko nie czyńmy z tego warunku, doprowadzimy ludzi do poznania tego, który daje życie wieczne, Jezusa Chrystusa. Zaspokoimy ich największą potrzebę, potrzebę Zbawcy i życia wiecznego i przebaczenia grzechów. I z tych ludzi uczynimy miłosiernych, którzy będą następnym okazywali miłosierdzie. Warto? Warto. Powstańmy. Być może potrzebujesz Bożego miłosierdzia. Módl się do Niego. Tak jak celnik. Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Pan Jezus mówi: poszedł do domu usprawiedliwiony. Poszedł z Bożym miłosierdziem. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś miłosiernym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, za okazanie nam miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, że codziennie doświadczamy Twojego niewysychającego źródła miłosierdzia w każdej dziedzinie naszego życia. Panie, tego nie chcemy zapomnieć. Panie, dzisiaj Ci dziękujemy i chwalimy Cię za to, że darowałeś nam niespłacalny dług, Panie, naszego grzechu. Jesteśmy do końca życia zobowiązani względem Ciebie, nie ażeby Ci odpłacać, ale żeby drugim okazywać. Panie, jaka sprawiedliwość z Twojej strony, że wtedy, w rezultacie odpuszczonego naszego długu, kiedy drugim okazujemy miłosierdzie, Ty mówisz, że się zadłużasz u nas i spłacasz w postaci swoich błogosławieństw swoje długi w naszym życiu. Panie, to się nie mieści w naszym umyśle. Jak to może być? Ale to jest Twoje słowo. I Panie, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, dzisiaj niech Duch Twój Święty spowoduje w naszych sercach tą niewygodę, ten brak zadowolenia z naszej bezczynności. Pomóż nam, Panie, abyśmy mogli okazywać miłosierdzie drugim tak, jak Ty nam okazałeś. Tak jak, Panie, inni ludzie nam okazali miłosierdzie. Kochamy Cię, Panie, i kochamy tych, za których umarłeś. Panie, kochamy tych, których chcesz zbawić. Kochamy tych, nad którymi Twoje serce boleje i czekasz. Kto okaże miłosierdzie tym ludziom? Panie, chcemy tego, pragniemy, chcemy Ci służyć poprzez dobroczynność. Niech Twoje imię, Panie, będzie wywyższone. Niech dzień ten będzie błogosławiony. Niech cały tydzień, Panie, niech kroki nasze będą błogosławione i ziemia, po której stąpamy, niech będzie poświęcona dla Ciebie. Panie, niech ludzie, o których się ocieramy, odczuwają Twoją łaskę. I niech, Panie, coś z nimi się dzieje. Niech, Panie, popadają pod działanie Twojego Ducha Świętego, aby nasza wiara w Ciebie była żywa, skuteczna i pełna mocy. Dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie, kochani, z Bogiem, niech Was Bóg błogosławi. Zaśpiewajmy na zakończenie.
uwielbia Go. I końce też do Twoich stóp upada, by opromienisz Twój tron jasnością swą. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Błogosławię Pana, a w sercu mym noce te wieś. Drogi liczne idą do Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa uzdrawia nas. Stajemy tu w sieci wolności Bożej, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. Cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe.
Amen. Przypominam o koncercie we środę i do zobaczenia. Amen. Nie. Śpiewaliśmy to. O, pewnie, że to grałem instrumentalnie. No, na przykład... Thank you.